Zrobimy przerwę z Księgi Kaznodziei Salomona, kolejną. Otwórzcie wasze Biblię na psalm, który żeśmy odśpiewali. Psalm 4. I pomódlmy się. Boże, dziękujemy ci za twoje słowo, które objaśnia naszą drogę. Dziękujemy za wszelkie ostrzeżenia, za wszelkie zachęty. Dziękujemy, że dzięki światłu, które mamy z góry, jesteśmy w stanie postępować, kroczyć, nawet kiedy wokoło jest mrok. Prosimy ciebie, Boże, zechciej zachęcić nas, wyposażyć nas tak, abyśmy okazali się zwycięzcy. Amen. Tak więc psalm 4, śpiewaliśmy go, pewnie jeszcze pamiętacie, ale właśnie przeczytamy go teraz podczas kazania również. Jedną z rzeczy, którą ludzie szukają i o której często słyszycie tutaj z tego miejsca, to jest oczywiście bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest czymś, co zawsze pragniemy, czego szukamy, coś, za co bardzo wysoką cenę bylibyśmy gotowi zapłacić, byle tylko być bezpiecznym. Zapewne słyszeliście, pewnie wypowiadaliście te słowa nieraz, że to jest fundament na przykład socjalizmu. Fundamentem socjalizmu, komunizmu jest właśnie czy ta atrakcyjność tak dziwnego, ubogiego systemu, który przecież prowadzi do zniewolenia i ubóstwa, ale jednak posiada tą atrakcyjność i właśnie to jest tą atrakcyjnością. Atrakcją jest bezpieczeństwo, że może być ubogo, może być bez wolności, ale przynajmniej jest bezpiecznie. Podobnie jak wiele psalmów, tak i ten rozpoczyna się od dramatu. Dzieje mi się krzywda, otoczyły mnie trudności, więc w tych trudnościach wołam do ciebie. Kiedy wydaje się, że rzeczy, na które liczyłem, nagle się poruszają, te, które wydawały się niewzruszone, nagle wydawają się ulotne i niepewne, w tych okolicznościach zwracam się do ciebie, wołam ku tobie. I teraz psalm, o ile jeszcze pamiętacie, kończy się obrazem bezpieczeństwa i pokoju. To bezpieczeństwo, którego brakuje, jak gdyby na początku, tym bezpieczeństwem Dawid jest otoczony przy końcu. Ale zanim to się stanie, niech nie umknie naszej uwadze, jaka ku temu będzie prowadziła droga. I zobaczcie na drugi werset tego psalmu. Odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój. W ucisku ulżyłeś mi, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją. Odpowiedz na moją modlitwę, odpowiedz na moje wołanie, nie bądź głuchy. Jeżeli ty nie wybawisz, mówi Dawid, zawołuje Dawid, jeżeli ty nie wybawisz, nie ma innego wybawienia. Zwróćcie uwagę na to, że Dawid nazywa Boga tutaj sprawiedliwości, sprawiedliwy Boże mój, moja sprawiedliwości, czy też ty, który jesteś sprawiedliwy. Twoja sprawiedliwość, Boże, jest dla mnie pocieszeniem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś rozsądzi sprawiedliwie, jeżeli w kimkolwiek mogę pokładać nadzieję na sprawiedliwy wyrok, to będziesz właśnie ty, dlatego że ty znasz sprawę, ty wiesz, jak wszystko wygląda naprawdę i ty ujmiesz się za mną. Ty jesteś jeden, którego nie można oszukać na tej ziemi. Powinniśmy sobie zadać pytanie, kiedy sprawiedliwość Boża była dla nas otuchą, źródłem otuchy. Kiedy ku niemu właśnie, czy ku temu aspektowi Bożego charakteru, żeśmy się zwracali z nadzieją, że Twoja sprawiedliwość jest dla mnie nadzieją wybawienia, nadzieją zbawienia. Co więcej, jak kilka innych urywków czy zwrotów w tym psalmie, wydaje się, że ta linijka jest tutaj jakaś pewna wieloznaczność, dlatego że Ty jesteś Boże sprawiedliwy, ale może się to odnosić również, że Ty jesteś moją sprawiedliwością. Jeżeli jest jakakolwiek nadzieja na to, że jestem sprawiedliwy, to ta sprawiedliwość musi pochodzić od Ciebie. I zwróćcie uwagę dalej. W ucisku ulżyłeś mi. Bardzo, bardzo dobitnie przekazuje to Biblia Gdańska. Wysłuchaj mnie, gdy Cię wzywam. Boże sprawiedliwości mojej. Teraz słuchajcie. Któryś mi sprawił przestrzeństwo w uciśnieniu. Któryś mi sprawił przestrzeństwo w uciśnieniu. No nie wiem, wielu się śmieje, wielu nie rozumie, ale moim zdaniem to jest niesamowite. To znaczy warszawska już to wyraża, że kiedy jest kryzys, kiedy jest dramat, to czym się dramat charakteryzuje? No dramat charakteryzuje się tym, że wygląda jakby, mamy wrażenie, jakby zbyt wiele rzeczy naraz nacierało na nas i zawężało tą przestrzeń, w której się poruszamy i w której żyjemy. Wydaje się, że zaczyna być ciężko, zaczyna być ciasno, tak jak zresztą Brytyjka to ujęła. W ucisku ulżyłeś mi. Czy któryś mi sprawił przestrzeństwo, czy któryś mnie wywiódł na miejsce, w którym jest przestrzeń. Kiedy jesteśmy w uciśnieniu, pamiętacie nawet nasz oddech wcale nie w zamierzony sposób, ale nawet nasz oddech staje się płytki, ale kiedy Bóg wyprowadza nas na przestwór, kolejne słowo, przestwór, tym razem autorstwa Miłosza, kiedy wyprowadza nas na przestwór, na przestrzeń, na zewnątrz, wtedy zaczynamy oddychać. Wtedy zaczynamy oddychać wolnością. Wtedy dostępujemy zbawienia. Następnie, i to jest tak naprawdę główny temat tego psalmu. Psalm 4, nie wspomniałem, jest to, można go zatytułować, wieczorną modlitwę. Jest to wieczorna modlitwa, modlitwa niewzruszonego w wierze. Psalm 3 to modlitwa poranna, tutaj psalm 4 to modlitwa wieczorna, ale wieczorna kogoś, kto jest niewzruszony w wierze, niewzruszony, podczas gdy wielu próbuje go wzruszyć. I o tym jest naprawdę ten psalm. I w trzecim wersecie do tego Dawid się odnosi. Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja, dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Dopóki, jak długo? I w kontekście oczywiście poprzedniego wersetu, w kontraście do niego, można powiedzieć, że niegodziwiec, ten, który lży jego chwałę, chwałę Dawida, który próbuje go okraść z tej chwały, to niegodziwiec to ktoś taki, kto właśnie zaniedbuje uwielbienie Boga. Ktoś, kto nie ucieka się do Niego. Tak jak w drugim wersecie obraz człowieka, który jest Bogu oddany, to przede wszystkim ten, który szuka schronienia u Boga, dla którego Bóg jest zbawieniem, podczas gdy ci, którzy nienawidzą Boga, w ogóle nie poświęcają Mu żadnej uwagi, w żaden sposób nie oddają Mu czci. Jedna rzecz, która jest ważna i której za bardzo nie widać tutaj w naszym tekście, to jest to, że Dawid zwraca się nie tyle do pospólstwa, ale do ludzi, którzy mają większe znaczenie i większe odpowiedzialności w społeczeństwie. Tak więc Dawid zwraca się do tych, którzy są przy władzy, którzy są zamożni, którzy mają jakieś, jak powiedziałem, większe odpowiedzialności, większe znaczenie w społeczeństwie. I teraz pierwszą rzecz, którą stwierdza, to ludzie dopóki żelżona będzie cześć moja. Ciekawe jest to, że teraz, podobnie jak wtedy, za czasów Dawida, główną bronią skierowaną przeciwko ludowi Bożemu jest kpina, jest wyśmiewanie, jest szydzenie. Słuchajcie, zastanówcie się, bo wydawałoby się, że no, to jest jakaś taka rzecz, której my zbyt bardzo nie doświadczamy, czy nie dostępujemy obecnie, ale zwróćcie uwagę, czy aby to nie jest twój główny strach i obawa, jeśli chodzi o to, żeby być świadectwem i światłem wśród swoich znajomych, czy to aby nie jest główna twoja obawa. I co więcej, zapytaj się, czy aby to nie jest całkiem uzasadniona obawa, że pierwsza reakcja, pierwsza czy najtrudniejsza reakcja, z którą sobie będzie nam poradzić, to jest właśnie kpina, wyśmiewanie i szydzenie ze strony tych, dla których jesteśmy światłem. No i zobaczcie, oczywiście widać to aż w nadmiarze obecnie w telewizji. Wszyscy rozmawialiśmy dużo o programie, o wystąpieniu Godsona, Ulisa. Z czym on się spotkał? No, nie spotkał się z jakąś tam nie wiadomo jaką wrogością w czystej postaci, ale spotkał się przede wszystkim z kpiną i z wyszydzaniem, że jego podejście, że jego postawa, że jego odwołanie się do Biblii jest po prostu niepoważne, śmieszne i jakieś wsteczne, staromodne. Ludzie nie traktują poważnie, ale wręcz lekceważą, wyśmiewają tych, którzy ujmują się za Biblią. Wydaje się, że co za niedorzeczność, co za przestarzały jakiś dziwny pogląd. Przecież teraz wszyscy idziemy do przodu, nie jesteśmy wsteczni, ale wręcz odwrotnie, progresywni, europejscy, podczas gdy ty jesteś śmieszny, pożałowania godny człowiek. Według apostoła Pawła ci, którzy grzeszą, czynią właśnie to. Słyszeliśmy dzisiaj w liście do Filipian, co robią, czy co dla nich jest chwałą, to, co naprawdę jest hańbą. W liście apostoła Pawła do Rzymian czytamy, że zamieniają chwałę we wstyd. Czyli to, co powinno być wstydliwe, staje się chwałą, podczas gdy rzeczy posiadające chwałę lekceważą, szydzą z nich i się wręcz ich wstydzą. I oczywiście wiecie, co to jest chwała. Chwała, pamiętacie, chwała to ciężar. Chwała to coś, co jest, coś, co oznacza ciężar. Coś, co jest ciężkie, coś, co ma znaczenie. I oto, jak czytamy w tej pierwszej linijce trzeciego wersetu, ludzie, dopóki żelżona będzie cześć moja, czyli ten ciężar, który przynależy do mnie, ten ciężar, który mam, jest lekceważony, czy jestem z tego ciężaru okradany. Historyk i teolog Rażduni stwierdził kiedyś, że za czasów oświecenia we Francji wyrażeniem pogardy i śmieszności było powiedzenie o kimś, że jest dobrym chrześcijaninem, że to jest dobry chrześcijanin. Że to wcale nie był jakiś epitet, w sensie jakaś zaleta, jakieś coś dobrego, ale wręcz odwrotnie, to była pogarda i śmieszność, dobry chrześcijanin. I zwróćcie uwagę, że dzisiaj w jakiś dziwny sposób bardzo szybko zbliżamy się do tego miejsca, w którym dobry chrześcijanin będzie podobnie oznaczało jakąś wsteczność, jakąś niemodną, przestarzałą rzecz. Czyli cechą bezbożności, jak czytamy, Ludzie, dopóki lżona będzie cześć moja, dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Cechą bezbożności jest próżność. Co to jest takiego próżność? Próżność to oczywiście przywiązanie czy przywiązywanie wagi do rzeczy, które nie przynoszą żadnej korzyści. To jest próżność. Próżność to jest cenienie czegoś, co tak naprawdę nie jest wartościowe. Próżność to również marnotrawstwo czasu i energii. Czyli dochodzimy do bardzo bliskiego towarzysza próżności, czyli próżniactwa, czyli lenistwa. Próżność to nie tylko poświęcenie się rzeczom głupim, czyli bez znaczenia, czy bez odpowiedniej perspektywy, ale próżność to również pycha. Pycha, która polega na tym, że jesteśmy dumni z rzeczy, które są nieużyteczne i które przede wszystkim cechuje jedna rzecz, bo to jest ta cecha rzeczy próżnych, a cechuje je słabość. Tą cechą jest słabość. I jaka to jest słabość? Już teraz jeszcze bardziej uprecyzyjnijmy to, na czym polega ta słabość próżności. Rzeczy próżny polega na nietrwałości i ulotności. Rzeczy próżne to są takie, które przemijają. Przemijają bez żadnego pożytku, bez żadnego znaczenia. I tak jak bezbożność cechuje się próżniactwem, cechuje się również kłamstwem. Kłamstwem. Dopóki będziecie szukać próżności, szukać kłamstwa, czytamy w trzecim wersecie. I kłamstwem można powiedzieć, że pod każdą postacią, na przykład pod postacią samooszukaństwa. Pamiętamy, że bezbożnik kłamie sam, kłamie sobie, kłamie o sobie i kłamie dla siebie. Czyli kłamie o sobie, sam to robi i co dlatego, iż mówimy o samooszukaństwie, ale również ma w tym interes. To nie jest jakieś takie sobie amuzum. Kłamie dla siebie, czyli chodzi o samolubne cele, które zdecydowanie chce osiągnąć. Tak więc psalmista mówi, że ludzie szukają kłamstwa. Dopóki szukać będziecie, jak długo będziecie szukać kłamstwa. Szukają kłamstwa i tak naprawdę kłamstwa pragną słuchać. I kiedy rozejrzymy się wokoło, to rzeczywiście wydaje się, że właśnie o to chodzi. Wydaje się, że to jest aż tak, wydaje się bardzo zniechęcające dla nas, iż coś, co jest w tak oczywisty sposób kłamstwem i oszustwem, jest tak atrakcyjne i tak bardzo ludzie te rzeczy obejmują. I oto pani bezbożność, próżna, można powiedzieć i zakłamana, występuje w roli prześmiewcy i szydercy. Czyli mamy próżność, mamy zakłamanie, ale jednocześnie ta osoba, która jest próżna i zakłamana, jest zaangażowana w co? W wyśmiewanie i w szydzenie. Wydaje się być niesłychaną ironią. Jakże ty akurat śmiesz szydzić i wyśmiewać, kiedy sama jesteś zakłamana i próżna. Ale przykładów też można mnożyć, jeśli chodzi o jakieś etyczne stanowisko, etyczne poglądy, czy to Magdalena Środa w naszym środowisku, czy w naszym kontekście. Osoba, która jest u władzy, która nie jest jakąś pospolitą, przeciętną, ale osoba, która ma ogromne znaczenie. Czy którykolwiek, na przykład przedstawiciel z ruchu Palikota. Ale niech nie umknie nam jeszcze jedno zapytanie proroka z tego wersetu. Dokąd będziecie, dopóki lżona będzie cześć moja? Innymi słowy, jak długo? Widzicie, To jest ciekawa rzecz, że czas objawia tak naprawdę rozmiar ich przestępstwa. Uparte trwanie w grzechu, uparte umęczenie siebie i innych tak naprawdę objawia rozmiar ich przestępstwa, rozmiar ich grzechu. Jak długo? I tak naprawdę, tak jak zobaczcie, zwróćcie uwagę, cały ten psalm jest naprawdę psalmem ewangelizacyjnym i to jest wskazówka również dla nas, w jaki sposób my mamy ewangelizować. Jak długo powinno być naszym przesłaniem? Jak długo jeszcze? Czy już nie czas, żeby zawrócić? Tak daleko odeszłeś, tak daleko odszedłeś, tak daleko odeszłaś, ale nie wszystko jeszcze stracone. Jak długo jeszcze? Werset 4. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. I oto król składa świadectwo. Świadectwo jest takie, prawda jest taka, że Bóg mnie odłączył. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę. Dosłownie stwierdzone, że tekst stwierdza tam, iż Bóg mnie odłączył. Prawda jest taka, że mój Bóg mnie słyszy. Prawda jest taka, że cała ta moja religia, całe to moje wyznanie wcale nie jest abstrakcją, nie jest jakąś psychologią jedynie, ale dotyczy rzeczywistości, która jest prawdą, rzeczywistości, która jest wokół mnie. Wy uważacie mnie za pożałowania godnego, wy uważacie mnie za kogoś, który jest słaby, podczas gdy prawda jest taka, że wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Prawda jest taka, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. I oczywiście ta prawda się zupełnie wymyka wam, no i nic dziwnego, że wymyka wam się i w ogóle sprzeciwiacie się tej prawdzie. Dlaczego? No zaraz złożycie wyznanie waszej wiary. Dlatego, że z prostej przyczyny, że jej nie widzicie. Gdzie to widać niby, że Bóg ciebie słyszy? Popatrz, oto zbuntował się twój syn Dawidzie i gdzie ta twoja przychylność Boża? Gdzie ją widać? Jaki dowód na nią masz, że tak to wszystko wygląda? 5 werset. Drżyjcie, czy tak naprawdę poruszcie się. Drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Zamiast niebezpiecznego samozadowolenia bójcie się, drżyjcie, czy bądźcie poruszeni. Zamiast waszej jakiejś spokojnej, można powiedzieć, kompozycji, jakiegoś niewzruszenia i pokoju, wręcz odwrotnie. Poruszcie się i nie grzeszcie. Czas się nawrócić. Czas porzucić utopię. Drżyjcie zamiast trwać w tym pokoju, który w końcu okaże się zgubny. Nie czas teraz na pokój. Czas, żebyście się poruszyli. Ale zwróćcie uwagę też na kolejną rzecz. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Widzicie, problem jest taki, że ciągle mówicie. Problem jest taki, że bez przerwy wasze usta są w ruchu. I prawda jest taka, że ta wasza wielomówność zagłusza wszelką refleksję. Zagłusza wszelką świadomość tego, że Bóg jest. Świadomość tego, że Bóg czegoś od was oczekuje. Zamiast tego zamilknijcie. Zamiast tego, gdybyście tylko przez chwilę pomyśleli, gdybyście tylko przez chwilę zamilkli, to już zrozumielibyście tą największą oczywistość, z którą się rozmijacie. Czyli prawda nie jest jakaś ukryta, nie jest jakąś konkluzją, do której się dochodzi poprzez bardzo skomplikowany wywód, jakiś matematyczno-logiczny, ale prawda jest oczywista. Prawda jest tuż. Wystarczy, że przez chwilę zamilkniecie i przez chwilę pomyślicie, a z tą prawdą będziecie momentalnie skonfrontowani. Drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Czyli dokładnie róbcie tak, jak ja robię, mówi Dawid. Nawet w nocy przez sen serce moje mnie poucza. I następnie szósty werset. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. I siódmy. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro. Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wydawałoby się, że gdzie leży ten sekret do nawrócenia? Pamiętacie, psalm zaczyna się tak naprawdę od uwielbienia. Dlatego, że kiedy modlimy się do Boga, to jest nic innego jak oddawanie Mu czci. Tak naprawdę to jest wielbienie, oddawanie Bogu czci tak, jak to się Jemu podoba. I teraz zbliżamy się już do końcówki tego psalmu i był opis, Dawid przedstawił nam opis niegodziwości. Następnie mamy wezwanie do nawrócenia. I teraz Dawid jak gdyby wyjawia przed nami i mówi, gdzie leży ten sekret nawrócenia? Gdzie on leży? I tak naprawdę Dawid powiada najpierw, można powiedzieć, do swoich prześladowców, z którymi ma do czynienia w swoim czasie. Gdybyście tylko wielbili Boga tak jak należy, mówi król Dawid, Boży umiłowany, to wszystko wpadłoby na swoje miejsce. Czyli wszystko zaczyna się, cały problem zaczął się od tego, powiada Dawid, że zaprzestaliście miłowania Boga, zaprzestaliście uwielbiania Boga tak jak należy. Gdybyście tylko wielbili Go tak jak należy, rozumielibyście, o co w tym życiu chodzi. Składajcie Mu sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu, podczas gdy Wy zaniedbaliście wszystkich tych rzeczy, no i oto miejsce, w którym jesteście. Miejsce buntu, miejsce szyderstwa. Wielu mówi, i teraz ci, którzy są wokół nas, stwierdzają, co następuje. Kto nam ukaże dobro? Czyli pokaż nam, gdzie jest szczęście, gdzie jest spełnienie, gdzie jest powodzenie, gdzie je znajdę. Pokaż nam dobro. Pokaż nam te rzeczy, o których mówisz. Chcemy je zobaczyć. Chcę zobaczyć to dobro, o którym mówisz, po to, abym mógł się tego dobra uchwycić. Widzicie, ciekawe jest to, że oni nie chcą udać się wiarą za tym, co jest niewidzialne. Nie chcą pochwycić tego, czego nie można dotknąć, ale jedyną rzeczą, za którą się udają, to jest właśnie to, co są w stanie zobaczyć. Kto nam pokaże dobro? Gdzie zobaczymy, co jest? Pokaż nam namacalnie, gdzie jest szczęście, gdzie jest dobro, a wtedy za tobą pójdziemy. Na co Dawid odpowiada? Na co Dawid odpowiada wręcz modlitwą? Panie, objaw im to. Wznieś wznieść nad nim światło oblicza swego, Panie. Panie, objaw im to. Jeżeli mamy mieć jakiekolwiek szczęście, jakiekolwiek spełnienie, jakiekolwiek dobro na tym świecie, to dobro pochodzi tylko poprzez światło, które z góry zstępuje. Spotkałem się z ludźmi w swoim życiu, którzy mówią, że w Biblii tak naprawdę nie ma modlitw za niewierzących. Ale wydaje się, że w tym psalmie już było ich kilka. I podobnie tutaj w tym wersecie. Wielu mówi, pokaż nam dobro. Gdzie jest dobro? Nie widzimy tego dobra. Nie widzimy, o czym mówisz. Podczas gdy Dawid odpowiada na to, wznieś nad nim światło oblicza swego Panie. Panie, objaw im, jakie jest szczęście, gdzie jest szczęście i jaka jest prawda. Werset 8. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. To Ty, Boże, jesteś źródłem mojej radości. Tak jak wszędzie wokoło jest niepewność, i tutaj mamy kolejne odwołanie do tego, pokaż nam dobro. Pokaż nam, gdzie jest to dobro. Bo jak na razie na Twoim przykładzie tego dobra za bardzo nie widać. Uciekasz z Jerozolimy, ścigany przez swoich bliskich, a twierdzisz, że jednak Bóg Ciebie wysłuchuje. Gdzie jest to dobro? I Dawid odwołuje się do tego ponownie i stwierdza, u Ciebie jest większa radość niż z tych rzeczy, które są widzialne i namacalne. Niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Niektóre wersje dodają zboża, wina i oliwy. Ty, Boże, jesteś źródłem mojej radości. Wszystko, nawet tak jak te dwie sakramentalne rzeczy, zboża i wina, które tak naprawdę oznaczają wszelkie widzialne błogosławieństwo. Nawet obfitość wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Niech to będzie, niech to będą pieniądze, cokolwiek człowiek uważa za radość na tym świecie, to jednak prawda jest taka, że Ty dajesz, czy Ty jesteś źródłem większej radości niż wszystkie te rzeczy, które są wokół mnie. Żaden sukces na tej ziemi nie jest w stanie zaspokoić głodu. Żaden sukces nie daje spełnienia, żaden sukces nie jest w stanie uspokoić niepokoju oprócz Ciebie. I teraz spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Wszyscy ludzie kładą się spać, zwykle. Wszyscy kładziemy się spać. Teraz ostatnio nawet Władek się kładzie spać. Nie ma nocek już. Czyli wszyscy kładziemy się spać. Ale zadajmy sobie pytanie, jak nieliczni kładą się z czystym sumieniem przed Bogiem i w pokoju. Wydaje się, że tak wiele, no wszyscy zwykle śpią, ale jak nieliczni kładą się z czystym sumieniem przed Bogiem i w pokoju. Dawid mówi, Ty sprawiasz, że zasypiam spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że Twoja sprawiedliwość jest dla mnie zbawieniem, Twoja sprawiedliwość jest dla mnie zapewnieniem. Co więcej, on mówi, bo Ty sam albo Ty jedynie sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Tak więc, jeżeli jest jakiekolwiek bezpieczeństwo w tym świecie, który cały się porusza, który zupełnie jest poza naszym panowaniem. Jeżeli jest jakiekolwiek bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo znajduje się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Bo Ty sam, Ty jedynie, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Dlatego mogę się spokojnie ułożyć i zasnąć. I oczywiście wiadomo, o co chodzi. Obraz ten jest bardzo wymowny, bardzo dla nas komunikuje wiele rzeczy. Dlaczego? No dlatego, że kiedy się kładziemy i zasypiamy, jesteśmy najbardziej jak gdyby bezbronni. To właśnie wtedy złodzieje grasują. To właśnie podczas snu, pamiętacie, jedna dzielna kobieta zabiła potwora, który mordował lud Boży. I właśnie w tym momencie, kiedy jestem najbardziej bezbronny, najbardziej narażony na zagrożenia, ja mogę spokojnie ułożyć się i zasnąć. Dlaczego? Dlatego, że Ty sam, Ty jedynie jesteś moim bezpieczeństwem. W Ewangelii Jana czytamy: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za te zapewnienia. Przyznajemy, że wielokrotnie wpadamy w panikę, wielokrotnie, jak Twój prorok zresztą powiedział, mnożą się w naszym sercu niepokoje. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie, nie zostawiasz nas w tych miejscach, ale wyprowadzasz nas ku zwycięstwu. Ty, Panie, otaczasz nas swoją ochroną i swoim bezpieczeństwem. Tak, iż wielbiąc Ciebie, możemy Tobie ufać. A ufając Tobie, możemy zmierzać ku zbawieniu. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, aby ten tydzień, który się rozpoczyna, abyś również dał nam łaskę, abyśmy tak jak Dawid Ciebie się trzymali i Tobie ufali. Amen.